Bogdan Sadowski, nasz gość, Marek Surmacz, radny sejmiku województwa lubuskiego, Klub Prawa i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Kłaniam się, witam pana, witam państwa.
Kłótnia w sejmikowej rodzinie, jak to pan kiedyś nazwał, w pana ocenie zakończona, czy mamy ciszę przed burzą?
To trwa i zbyt długo to trwa. Moim zdaniem to jest, gdyby to było tylko w rodzinie, ale jak dostrzegam, ostatnio zwróciła na to uwagę jedna z radnych jakby zainteresowanych, która wcześniej popierała zarząd województwa. Pani radna Mrozek stwierdziła, że to jest rodzina po rozwodzie, więc pewnie narastanie emocji różnego rodzaju trwa i w związku z tym porozumienie się będzie bardzo trudne. Dlatego, że ci, którzy zabiegają o stworzenie większości koalicyjnej, myślą trochę inaczej o sposobie rządzenia niż ci, którzy przy tej władzy ciągle trwają i kurczowo się jej trzymają. I tak długo, póki będą zakładnikami tego sposobu, tego modelu wzajemnego klinczu i nie otworzą się na zewnątrz na różne inne warianty rozwiązań, to jestem przekonany, że nic z tego nie będzie. To będzie trwać dalej.
A jak postrzega pan pomysł Polskiego Stronnictwa Ludowego na rozwiązanie tej patowej sytuacji w sejmiku, by usiąść do stołów rozmów? To jest szczery pomysł, czy to jest zasłona dymna?
Moim zdaniem to jest jakaś forma w ogóle nawiązania rozmów w sejmiku wojewódzkim, dlatego że w najtrudniejszej sytuacji, a jednocześnie wszystkie atuty ma Polskie Stronnictwo Ludowe, bo to właściwie od tych kilku mandatów PSL-u dziś zależy, jaki stworzony będzie nowy układ większościowy w sejmiku województwa lubuskiego. A równolegle procedury związane z przebudową całego sejmiku są na tyle skomplikowane, że musi nastąpić szeroka zgoda na to, żeby doszło do zmian. Ostatnio słyszałem rozmowę i zdanie przedstawiciela PSL-u nazywanego mediatorem, kiedyś też radnego i pana posła Fiedorowicza, że wymienianą i główną przeszkodą właściwie w nawiązaniu konstruktywnego dialogu jest osoba pani marszałek Polak. I jeśli tak twierdzi przedstawiciel PSL-u, jednocześnie osoba wskazana na mediatora, to nie ma się co oszukiwać. Ten próg musi zostać pokonany, czyli pani marszałek musi ustąpić ze stanowiska i wtedy ta po usunięciu tej przeszkody pewnie negocjacje będą już łatwiejsze.
No, Polskie Stronnictwo Ludowe w pewnym sensie stoi w lekkim rozkroku, bo no, zdaje się, że dość mocno artykułuje i zarówno swoją obecność koalicyjną, ale i deklaruje współpracę z opozycją. Wspomniana radna Aleksandra Mrozek, którą pan przywołał wczoraj na antenie Radia Zachód, powiedziała, że woli po stronie Platformy Obywatelskiej do rozmów przy stole negocjacyjnym nie ma, bo podobne inicjatywy były już podejmowane w jej ocenie.
Dlatego, że grupy się usztywniły w swoich stanowiskach. Moim zdaniem, jeżeli ta sytuacja patowa potrwa, to przyjdzie nadzór, czyli tej sytuacji premier, i w trybie nadzoru wezwie najpierw organy samorządowe do uregulowania tej sytuacji, a w przypadku, gdyby do tego uregulowania w jakimś określonym czasie nie doszło, to wejdzie w trybie nadzoru i pogodzi wszystkie strony, ustanawiając prawdopodobnie zarząd, który będzie zależał od premiera.
Zarząd do dymisji się nie poda, żeby odwołać zarząd województwa, jak pan doskonale wie, nie wystarczy 16 głosów, czyli jeden więcej niż połowa, głosów musi być 18. Tak. A to z kolei uniemożliwia opozycji odwołania zarządu województwa i powołanie nowej koalicji, która rządziłaby tutaj regionem.
Dlatego właśnie sugeruję, żeby pani marszałek, która stanowi przeszkodę w nawiązaniu mediacji czy kontaktów konstruujących nowy zarząd, ustąpiła ze stanowiska. Gdyby ustąpiła, to wtedy bylibyśmy daleko do przodu z ustaleniem nowego zarządu. Mówię, byśmy jako sejmik, nie Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie zachowuje zdrowy dystans do tego, co się dzieje. Niektórzy zarzekają się, że współpracy nie podejmą nigdy współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Dla nas z oczywistych powodów nie mogliby sobie pozwalać na wiele wałków, na które mają szansę w innym układzie dalej wewnętrznym PSL PSL, prawo, PSL, Platforma Obywatelska.
To żeby kończyć, zakończyć już temat sejmikowy, jaką pan widzi przyszłość obecnego zarządu i tego sejmiku w zaistniałej sytuacji? No i przede wszystkim, może żeby zrozumieć klucz problemu, kto idzie na konfrontację, a kto próbuje szukać porozumienia, dialogu w tej sytuacji.
Moim zdaniem najbliższa sesja Rady Sejmiku spowoduje uświadomienie obecnemu układowi rządzącemu w sobie województwie, czyli głównie Platformie Obywatelskiej, mniej PSL-owi, bo PSL o tym wie, ma tego świadomość, że obstrukcja taka parlamentarna, sejmikowa, czyli PAT 15-15 i brak możliwości uchwalania istotnych z punktu widzenia funkcjonowania bieżącego sejmików województwa i zarządu województwa przymusi Platformę Obywatelską do decyzji. Ta decyzja, moim zdaniem, oczekiwana jest jednoznacznie. To jest dymisja, rezygnacja ze stanowiska pani marszałek. Mamy, myślę, że tu jest, mogę być wyrazicielem większości w sejmiku, mamy dość tego sposobu zarządzania w naszym województwie.
Trzecia fala pandemii stała się faktem, obostrzenia wracają. Kto winny w jakiejś sytuacji? Ludzie czy jakiś tam wariant koronawirusa?
Pewnie po części jeden i drugi czynnik, ale głównie to zależy od ludzi, dlatego że wielokrotnie w ostatnich tygodniach rozmawialiśmy i na antenie Radia Głosu, Radia Zachód i właściwie w całej Polsce o tym, żeby stosować się jednak do tych trzech podstawowych jednak czynności higienicznych, maseczka, dystans i higiena. Jeszcze więc no niestety ja zwracałem uwagę bodajże chyba miesiąc temu też na antenie tutaj Radia Gorzów, że spotykam się z zaniedbaniami na przykład wśród handlowców i to nie handlowców drobnych, sklepików, bo tam też robię zakupy i w Gorzowie na przykład bardzo często duża kartka z napisem jednej osobie wolno przybywać w sklepie, karnie osoby stały na zewnątrz, jedna osoba wchodziła, była załatwiana, wychodziła na zewnątrz, drzwi wietrzone były, drzwi były otwierane i tak dalej. Niestety w marketach, w sklepach popularnych, które są odwiedzane przed weekendem masowo, nawet brakowało płynów dezynfekujących, więc już nie mówię o ochronie, która pilnowałaby jakiejś formy przestrzegania tych zasad. Przed rokiem, o tej porze, jak wybuchła panika związana z pandemią, pierwszymi objawami zachorowań, przypominam sobie, markety organizowały ochronę, pilnowały limitów, przepływów i tak dalej. No niestety w ostatnich tygodniach w Gorzowie obserwowałem, nie tylko w Gorzowie zresztą, na co dzień bywam w Warszawie, więc podobnie to wyglądało, tyle tylko, że w Warszawie w sklepach nie brakowało płynów dezynfekujących, tego było pod dostatkiem i na każdym kroku, to widziałem, że to musi przynieść złe owoce, a poza tym wszystkim jeszcze mnóstwo ludzi unikało noszenia nawet tego elementarza, czyli maseczki na twarzy. Więc tylko kwestią czasu było ewentualnie był wzrost zachorowań. A niezależnie od tego oczywiście, tak jak wczoraj wyczytałem w jednym z artykułów prasy wielkopolskiej, doszło do sytuacji, w której 90% diagnozowanych chorych, testowanych chorych w Wielkopolsce jednak posiada wirusa z mutacją genetyczną brytyjską. Ten wirus jest bardziej zjadliwy, szybciej się rozprzestrzenia i wywołuje bardzo poważne konsekwencje w organizmie. Trudności oddechowe, nawet takie w godzinach czy w ciągu doby, dwóch dób zapadanie w ciężkie stany. I lekceważenie elementarnych zasad izolowania się, nawet niewyłażenia zwyczajnie, powiem brutalnie, wprost z domu, jak nie musimy, nie szwędanie się w miejscach, gdzie możemy spotkać więcej ludzi poza sytuacjami koniecznymi, to sami się narażamy w tej sytuacji na przynoszenie tego wirusa do domu, w którym możemy posiadać na przykład członka rodziny mniej odpornego na zachorowanie i możemy doprowadzić go jakby wbrew własnej woli nawet do zgonu.
A jakie społeczne i gospodarcze konsekwencje wywoła program nazwany Nowym Ładem, który będzie ogłoszony w sobotę?
Poczekajmy jeszcze dwa dni do ogłoszenia tego programu, ale moim zdaniem to będzie kolejny impuls gospodarczy i finansowy, który doprowadzi do rozwoju Polski. I ja jestem spokojny o jego przyjęcie. Jestem przekonany, że Polacy przyjmą go bardzo, bardzo przychylnie, bo sposób, w jaki rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy zarządza Polską, tak bym to powiedział, pokazuje, że można mieć do rządu premiera Morawieckiego, wcześniej do rządu Beaty Szydło, zaufanie. Ten program przewiduje i zwiększenie miejsc pracy, i zapewnienie opieki dla ludzi starszych w jesieni życia. Cyberrozwój, jeżeli chodzi o zastosowanie cyfrowe. Czysta energia, zielony program, więc szkoła, oświata, edukacja, klimat dla firm. Jestem przekonany, rolnictwo. No i oczywiście wszystko podporządkowane rodzinie i domowi, który dla rodziny stanowi centrum życia. To wszystko i godne, godziwe wynagrodzenie za pracę. My pokazaliśmy w rządzie już w tej chwili przez minione kilka lat, że cenimy pracę wykonywaną przez Polaków i zapewniamy im coraz wyższe wynagrodzenia. Zapewniamy też to, żeby poczucie bezpieczeństwa z tego punktu widzenia było coraz wyższe. Jestem przekonany, że ten program zostanie, Nowy Ład zostanie dobrze odebrany przez Polaków i Polacy poprą rząd Prawo i Sprawiedliwość w wykonywaniu tego programu w przyszłości.
A spodziewa się pan zmasowanego ataku opozycji na założenia Nowego Ładu? Bo no, skoro program jest dobry, to może być też dobrym celem ataku.
Odnoszę wrażenie, że im bardziej zajazdę opozycja atakuje rząd i tak nieracjonalnie, jak na przykład w ciągu ostatnich kilku dni na prezesa Orlenu, pana Obajtka, który przeprowadza bardzo skomplikowane i korzystne dla Polski operacje gospodarcze, będzie zniechęcała wyborców do takich sposobów uprawiania polityki przez opozycję, będzie ją osłabiać i właściwie nie powinienem się z tego powodu martwić, ale chciałbym też mieć w zapleczu opozycję konstruktywną, kogoś, z kim można porozmawiać na poważnie o różnych wariantach rozwiązań dla Polski, dla przyszłości, a nie tylko wysłuchiwać inwektyw i różnych awanturniczych inicjatyw.
Na razie mamy tylko jeden przeciek z Nowego Ładu co do kwoty wolnej od podatku. Miałaby to być kwota 30 tysięcy złotych i akurat były premier Marek Belka pochwalił to, powiedział zresztą wczoraj w wywiadzie. To obniży na pewno koszty pracy i ulży najmniej zarabiającym.
Jeśli to się potwierdzi, to tak wysoka kwota wolna od podatku, przypominam, że oczekiwana była dużo niższa, 3 razy niższa, jest zapowiedzią naprawdę bardzo dobrego programu gospodarczego dla polskich rodzin, dla Polaków i nie tylko dla polskich rodzin, dla rozwoju gospodarczego Polski. Jestem przekonany, że szczególnie młodzi ludzie, dla których perspektywa życia dorosłego się otwiera w tej chwili, maturzyści, studenci, absolwenci wysłów uczelni, muszą patrzeć bardzo radośnie, żeby nie powiedzieć, że nie tylko optymistycznie, ale radośnie na przyszłość po zaproponowaniu tego programu, bo przez najbliższą dekadę nie tylko będą świadkami wprowadzania tego programu, ale będą uczestnikami i beneficjentami. Oni będą budowali swoje rodziny, swoje domy już na tak silnych podstawach ekonomicznych.
Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Lubelskiego, był porannym gościem w Radiu Gorzów. Dziękuję.
Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam.